siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych zespołów.
Szósty set.
Halo, halo. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Witamy serdecznie z Rzeszowa, Julien Linel.
I Bentoniutti. Cześć.
Nie, no jak nie przewidzieliście się, jesteśmy razem z Filipem w Rzeszowie i właśnie dzisiaj chcemy w ten sposób zapowiedzieć finał Ligi Mistrzów, a że gra w nim Jastrzębski Węgiel, no tu mamy te koszulki, ale żeby było, chyba tradycji stało się zadość.
Tak jest. Tu ze studia w Rzeszowie Filip Korfanty, cześć.
I ze studia w Rzeszowie również Kuba Lewandowski, także jesteśmy tutaj właśnie po to, żeby zapowiedzieć finał Ligi Mistrzów. Finał Ligi Mistrzów, który już raz kolejny z polską drużyną, tym razem z Jastrzębskim Węgiem, który na ten puchar czeka, bo jeszcze go nigdy w historii nie zdobył. I dzisiaj właściwie na tym się skupimy w naszym nagraniu.
Tak jest. W ostatnim nagraniu podsumowaliśmy sezon plus ligi, a jako, że jesteśmy niejako w przededniu wielkiego wydarzenia kolejnego już z udziałem polskiego zespołu, to nie mogliśmy sobie odmówić w takim okresie międzygrillowym, między grillem uszy mury, a grillem majówkowym, postarać się dla Was zapowiedzieć to, co będzie działo się w Antalii.
Dokładnie tak, świetnie to powiedziałeś, bo taka pogoda grillowa, wiemy, że pewnie wielu z Was na grillach na zewnątrz korzysta, pewnie odsłuchacie to, jeżeli nie teraz, to przed finałem. Chcemy dać taką bardzo konkretną pigułkę charakterystyki Trentino, tego co się działo też trochę w lidze włoskiej jako tło do tego, historię spotkań z naszymi drużynami, dość znaną pewnie, no bo Trentino pojawia się często naprzeciwko polskich drużyn, najczęściej to my im zamykamy drogę do sukcesu, liczymy, że tak samo będzie w tym roku.
Pamiętam, Kuba, taką historię, że już mamy od 2021 roku, Zaksa dwa razy wygrała finał Ligi Mistrzów przeciwko Trentino, w zeszłym roku już na etapie ćwierćfinału Zaksa pozbawiła Trentino szansę na wygranie w Lidze Mistrzów. Teraz już też trochę tych włoskich drużyn zostało odprawionych, zostało Trentino, no ale Zaksa wyeliminowała, przepraszam, Jastrzębie wyeliminowało Piacenzę.
No właśnie.
Więc któryś Włoch, nie pamiętam już teraz, ale jakby obawiał się i przedstawił tę polsko-włoską rywalizację jako, że na wiosnę co roku nam Włochom Polacy puszczają ten sam film. Ten sam film pod tytułem, że przegrywają europejski puchar z jakąś polską drużyną.
No dokładnie tak jest i trochę mam poczucie, że w ogóle ten finał, bo czekamy na trzy zwycięstwa trzech polskich drużyn w pucharach. Ostatni raz zrobili to Włosi bodajże na początku XXI wieku, prawda? Sprawdzaliśmy to gdzieś tam 2009.
Włoski finał?
Nie, wszystkie trzy puchary wygrały włoskie drużyny. Okay. To sprawdzałeś, że to miało miejsce w historii i to właśnie nie Rosjanie, a Włosi osiągali, tak, ale że tak, to było jakieś 20 lat temu, bodajże jak pamiętam, że sprawdzaliśmy.
Okej, teraz nie pamiętam, bo nawet sobie tego nie odświeżałem w pamięci. No, takie sytuacje na pewno były, kiedy dokładnie nie jestem w stanie teraz powiedzieć.
Dokładnie, więc trochę mam poczucie, że na drodze polskich drużyn do tego hat-tricka pucharów staje tak naprawdę ostatni boss, jak to trochę jak idziesz przez grę, wiesz, że jest likwidujesz potwory czy te postacie i na końcu trafia taka postać, która najbardziej się opiera tej jakby dominacji Polski, no bo jednak trzy finały Ligi Mistrzów, 4 lata, no i drużyna, która myślę, że w plus lidze na pewno nie odstawałaby jakością gry i sposobem gry od polskich drużyn, jeżeli chodzi o rozwiązania taktyczne, techniczne, raczej unikanie tego już osławionego sztacheciarstwa, a bardziej właśnie drużynę grającą nowocześnie.
Tak, tak, to prawda, więc w jaki sposób można powiedzieć, że tak grający Trentino jest trochę kopią najlepiej właśnie grających polskich ekip z zeszłych sezonów w zasadzie, bo czy Zaksa, czy Jastrzębie, nie mam poczucia, że oni grają w odmienny rodzaj siatkówki.
Dokładnie. I mam poczucie takie, że przez czas twojego sezonu, bo chyba zaczniemy od Ligi Włoskiej, właściwie w jakim momencie jest Trento, więc gdzieś dobrze zauważyłem, że ostatnie 6/7 spotkań Jastrzębie wygrało, a 6/7 ostatnich spotkań Trentino przegrało. I to jest bardzo ciekawy wątek, bo do pewnego momentu moim zdaniem było poczucie, że drużyna z Trentino gra jedną z najlepszych siatkówek w Europie, jak nie najlepszą, bo był taki czas, kiedy oni, projekt i powiedziałbym, że te dwie drużyny grały w swoich ligach najlepiej, no bo był taki czas, kiedy naprawdę Trentino było drużyną fantastyczną, na przykład moment, kiedy Trentino przyjechało na Podpromie i ty byłeś na tym meczu, bo odprawiło Resowie 3-0.
Tak, to prawda, to była połowa grudnia, Trentino generalnie dość suchą stopą przeprawiało się przez sezon zasadniczy we Włoszech i właśnie dużo obaw można było mieć w kontekście tego, czy Resowia będzie w stanie to Trentino ograć. Okazało się, że Włosi w trzech setach pozbawili Resowie złudzeń, a tak naprawdę jedyna taka szansa na to, że Rosowia wygra seta, była w drugim secie, gdzie było 23-22 i Rosowia miała po swojej stronie dwie piłki w górze, aby podwyższyć prowadzenie na 24-22 i mieć większą szansę na wygranie seta, aniżeli, jak się okazało, przegrywając tę jedną akcję, było 23-23, po czym wygrało Trentino trzeciego seta już dość łatwo. Z tego spotkania kojarzę, że nie grał w Rosowi DeFalco, z kolei do pary z Luatim był Cebul, który był jedynym słabym ogniwem Rosowi w ataku, a bardzo równo grające w ataku z kolei Trentino, no miało ten atut ofensywny dużo większy, to spowodowało, że to oni akurat ten mecz wygrali, we wszystkich pozostałych parametrach było w miarę porówno, ale właśnie to jest trochę taka ekipa Trento w soczewce, że bardzo równo grali na skrzydłach w ataku. Powiemy o indywidualnościach, jaką tam rolę pełni Rychlicki, pewnie jeszcze szerzej za chwilę, no ale właśnie ta równość skrzydłowych, dość równa dystrybucja, to się na pewno rzucało w oczy, że tam brakuje takiego słabego wyraźnie punktu w ataku.
No właśnie, bo jakby przejdziemy sobie chyba chwilę przez dlaczego tacy zawodnicy są w Trento i co się zmieniło w ostatnich latach i potem przejdziemy przez to, dlaczego ta drużyna do właściwie końca lutego miała na bardzo niewiele porażek, faktycznie bolesną z Monzą w Pucharze Włoch, gdzie wypuścili prowadzenie 2-1 i 23-20. Finalnie Monzą ich koszmarem tego sezonu. No ale gdzieś tam do końca lutego wydawało się, że drużyna przychodząca suchą stopą. No i wszyscy spodziewali się tego, że oni trafią do finału i spotkają się z tym Jastrzębiem. Przed sezonem chyba takie, gdyby powiedzieć, że będzie taki finał, no to byłoby to żadną kontrowersją. Finalnie dobrze się stało, że te drużyny się spotkają w finale. Natomiast po poprzednim roku, gdzie stoczyło Trentino epicki bój z Zaksą, w ostatnich latach już po tym sezonie nie grbiciowym, tylko w kolejnych, nie było żadnej tak równej rywalizacji w pucharach europejskich jak ta, no bo to było 3-2 w Kędzierzynie. Razem oglądaliśmy ten mecz, to było tego samego dnia, co robiliśmy wywiad z Jankiem Królem w Radiu w Olsztynie. I tu 3-2 wygrała Zaksa i to było tak, że prowadziła pierwszy set, w drugim secie odwróciło Trentino, było 2-1, potem 2-2 Trentino i finalnie w tej breaku 3-2 wygrała Zaksa. Spotkaliśmy się tydzień później we Włoszech i Włosi wyszli na ten mecz niesamowicie naładowani.
Tak. Ja pamiętam, że Kaczyński grał wtedy niesamowite zawody i dopiero gdzieś w piątym secie, w złotym secie trochę udawało się go powstrzymywać, co w efekcie chyba spowodowało to, że Zaksa tego złotego seta wygrała. I właśnie gdyby nie to, że z czasem osłabł Kaczyński, to mogłoby być trochę inaczej.
No właśnie, bo to było tak, że pierwszy set wygrało Trentino, w drugim wyraźnie prowadziło i wtedy Łukasz Kaczmarek się obudził i Zaksa tą końcówkę wyciągnęła. Tak. I trzeci set było to samo, znowu nadrobiła i wyciągnęła, co dawało im 2-1 i brakowało Zaksie seta, żeby zamknąć rywalizację. Trento wróciło na 2-2, wygrało dość spokojnie tiebreaka na 3-2 i potem w złotym secie do 9 Zaksa, gdzie wszedł Norbert Huber. Pamiętasz, taki był czas i on tam krzyknął, że wiesz, jedziemy z nimi ten i tak dalej, więc duży impuls dał i wygrała Zaksa ten złoty set dość łatwo do 9, ale to była myślę, że najbardziej epicka rywalizacja, już zamykając tę Lubę i Zenit 3 lata temu, to w ostatnich latach najbardziej epicka rywalizacja w Lidze Mistrzów, jeżeli chodzi o fazę pucharową i tak jak Ania Suchan mówi, tam La Via bardzo zaczął wymiękać fizycznie, już te floty, zagrywki go wtedy zmęczyły.
Tak, więc to jest ta historia najnowsza polsko-włoskich pojedynków, czyli Zaksy Trentino. Zaczęło się to w 2021 w Weronie, gdzie jeszcze był sezon taki po-covidowy, gdzie nie było widzów na trybunach. No i tamten finał Zaksa wygrała 3-1 z bardzo dużym udziałem Olka Śliwki. Wtedy było to Trento z Nimirem na prawym. Na przyjęciu Micheletto zmieniał się z Kojem, zaczął Koja, a wszedł Micheletto.
Ale my tak mówiliśmy, meczu. To za jakiś młodzian, wiesz, właśnie, tam wtedy on miał 18 lat przecież.
21 rok to był dokładnie ten start jego takiego piku genialnego, gdzie jeszcze w kadrze Włoch błyszczał, no i wtedy też jednocześnie jakby w Trentino. Ale to jeszcze nie było tak, że on był takim żelaznym, szóstkowym graczem Trentino, tam był do pary z Lucarellim Koj właśnie i za Koja w trakcie wszedł Micheletto, na środku listy nad spodraszaniem, to się nie zmieniło, jeszcze Rossini na
no i Gianelli.
Libero, no i Gianelli oczywiście na rozegraniu jeszcze. Jakoś mniej więcej w okolicach tego meczu finałowego, który Zaksa wygrała 3-1, jak też pewnie dobrze pamiętamy, tak się zaczęła ta droga po potrójny triumf w Lidze Mistrzów Zaksy, no to pomimo tego dobrego składu, pomimo tego, że od pandemii już trochę czasu minęło, to jednak okazało się, że ona miała duży wpływ na to, jak wyglądały finanse Trento. Ogłoszono najpierw oficjalnie, że zostaje Nimir, bo przedłużył kontrakt na 3 sezony, po czym jakiś czas później, jeszcze przed kolejnym sezonem, czyli 21-22, okazało się, że Trentino musi szukać oszczędności. Odszedł Nimir, jak się okazało, do Modeny wtedy. Modena musiała zapłacić 120 tysięcy euro odstępnego, więc to już jest kasa dla skarbonki w Trentino. Oprócz tego jeszcze Gino Sirci zapragnął mieć sensownego rozgrywającego z polskim paszportem, bo tam wcześniej stracił to, chociażby kupowano, a to był tak. duży niewypał, więc tak, to, że tam był Leon, to sam Leon wszystkiego im nie wygra, trzeba dokładnie. Było czymś opakować. O finale tej Ligi Włoskiej i roli Leona pewnie powiemy trochę później, więc na razie nie będę jeszcze w tym kierunku zbaczał, no ale generalnie ten skład z Werony Trento musiało mocno odbudować, postawiono trochę na młodzież, czyli zachowano środek, bo został podraszczany z Lisnaczem jeszcze na kolejne sezony, ale na prawym pojawił się tam Kaziski, tak w sumie trochę rzucany po pozycjach.
Faktycznie młodzież.
Znaczy, zacząłem od tego, powiedzmy, idola Micheletto, bo no nawet tak, Micheletto tak, mówi, tak, że to jest jakby największy idol. Właśnie dla Micheletto idol to jest Kaziski i jakby był w niego bardzo zapatrzony.
No i przyszedł
z młodych, no to Lavia.
Dokładnie.
Pojawił się Zenger, okej, okay, libero z Niemiec, ale jeszcze nie taki ograny na poziomie we Włoszech. Z Bertoli.
Z Milanu.
Tak, z Bertoli z Mediolanu. No to mamy Micheletto, Lavia, Kaziski, podraszczanin Lisinac, z Bertoli i Zenger.
Tak jest.
I to jest mocno przebudowana ekipa, która znowu dała radę wejść do finału, bo Zaksa spotkała się ponownie w finale z Trentino.
Byłeś?
Byłem osobiście z Rafałem Tomkowiakiem w Słowenii, w Lublanie. I to był, pamiętam przede wszystkim kibicowsko genialny wyjazd, bo blisko Włoch, więc mnóstwo kibiców Trentino.
Ale dość też blisko z Polski.
Tak, dość wygodna jeszcze wycieczka z Polski i nawet w noc poprzedzającą finał było dużo ruchu na ulicach, jakieś włoskie plagi w oknach, więc kibicowsko to było naprawdę wspaniałe.
No i dobry pomysł Lublana, wydaje się.
Tak, Lublana chyba jakby idealna perspektywa. Jeśli nie Włochy, nie Polska, to Lublana to było takie bardzo fajne miejsce do rozegrania tego finału. Niby trochę młodzież z Trentino, ale do tego finału dali radę wejść, ale już sama rywalizacja finałowa chyba trochę łatwiejsza niż sezon wcześniej. Wspaniały Semeniuk wygrana bez straty seta. I to było też o tyle ciekawe, i tu dochodzimy do różnicy względem sezon później, czyli Lorenzetti z jakiegoś powodu uznał, że postawi Lavie jako prawoskrzydłowego po przekątnej z Bertolim, a sezon później postawił tam Kazijskiego.
I to wyszło dużo lepiej.
I to było właśnie rok temu, Kazijski na prawym i jakbym cię zapytał, które Trentino było najmocniejsze, czy to z Werony, czy to z Lublany, czy to sprzed roku, to myślę, że się zgodzimy, że to rok temu było najmocniejsze.
Myślę, że tak, no sam fakt, jak ta rywalizacja się potoczyła z Zaksą, też już z Bednożem i to z Bednożem wtedy w prime już powiedzmy po tym powrocie z Chin, więc wydaje się, że tamto. Coś jeszcze się stało, Zenger był niewypałem i za niego przyszedł młody Lorenzano.
Tak.
No i tak dokończyła poprzedni sezon Trento, wygrywając Mistrzostwo Włoch, wtedy po rywalizacji 3-2 z Lube w finale. Wielka sprawa dla tej młodej ekipy, bo widać było, że dla nich zaczęło to, myślę, że bardzo dużo w tamtym sezonie, żeby wygrać Scudetto. I po tamtym Scudetto w końcu Gino Sirci, czyli najgłębsza kieszeń w lidze włoskiej, sięgnął po chyba od kogoś, od czego trzeba było zacząć, bo sięgnął po Angelo Lorenzettiego, czyli twórcę tych sukcesów Trento, i go przyciągnął do Perugii i Lorenzetti drugi sezon pod rząd wygrywa Scudetto, tym razem z innym klubem. Natomiast nie tylko Lorenzetti odszedł z Trento, bo zmieniło się też kilku innych zawodników, prawda?
Tak, co do Lorenzettiego, no to od sezonu 16-17 był w Trento, wtedy właśnie rok temu zrobił pierwsze Scudetto z tą ekipą, bo w ogóle jest rekordzista Ligi Włoskiej, bo on wygrał mistrzostwa z czterema różnymi klubami.
Pierwszy raz 2002?
Tak, 2002 z Modeną, 2016 z Modeną, 2009 z Piacenzą i z Trento rok temu i teraz jeszcze z Perugią w sezonie tym, który za chwilę też pewnie do tego finału na chwilę wrócimy. No i jak powiedziałeś, pewnie słusznie zaczął w końcu od budowania składu od trenera Sirci i to się opłaciło i też całe szczęście, bo jakby osobiście cieszy mnie ta historia Leona, że żegna się z Perugią, zdobywając to wymarzone Scudetto, bo Perugia wygrała też mistrzostwo, ale jeszcze było to w czasach przed Leonem bodajże w 2018 roku chyba.
Tak, tak mi się wydaje. Tak, dokładnie tak. Jeszcze zanim przejdziemy do Ligi Włoskiej, co się wydarzyło? Zdecydowano, że znaczy kontuzji doznał na koniec sezonu rok temu Lisinacz. Za niego grał Wouter, no ale czuł klub, że potrzeba ściągnąć środkowego. Już były takie plany, wiadomo, że Lisinacz nie przedłuża. Artem napisał na Twitterze, że Norbert Hubert przychodzi do Trentino i to nie była pogłoska, to była informacja sprawdzona na tamten moment, ale dla Hubera to był taki prekontrakt, gdzie on jakby zakładał, że będzie Lorenzetti w klubie. I to był chyba jeden z warunków dla niego, żeby on do tego klubu przyszedł. Finalnie Norbert wylądował w Jastrzębiu i pobił rekord plus ligi. Ja myślę, że gdyby on był w Trentino, to tam ta paka już by była w ogóle już przepotężna. Więc skoro nie przyszedł z Ligi Polskiej Norbert Huber, no to sięgnięto po Jana Kozamernika, którego wiele lat widziałeś tutaj w Rzeszowie.
Dwa sezony w Wyrysowie bodajże.
Pierwszy trochę słabszy, drugi lepszy. Zasłynął bardziej tym, że był w Polsce agresywny flot, moim zdaniem, który dużo sprawiał problemów. Niezły na siatce. Natomiast no, to nie jest środkowy, który zaatakuje ci z każdej piłki, to nie jest takim monstrum w ataku, bym powiedział, prawda?
Pamiętam ten pierwszy sezon, to momentami aż fatalnie się obserwowało, no jak nie bardzo Rysowia z jego ataku korzysta, bo pamiętam takie liczby na przestrzeni sezonu, że niewiele ponad jeden atak na set wychodziło średnio.
Tak było,
gdzie grał we Włoszech wcześniej, przed pobytem w Rysowi, miał około dwa ataki na set, czyli że mniej więcej dwa razy częściej atakował grając we Włoszech, aniżeli w tym pierwszym sezonie w Rysowi. On dopiero w drugim sezonie w Rysowi od jakiegoś momentu zaczął przypominać tego środkowego, który bardzo dobrze wyglądał w kadrze Słowenii.
Dla mnie to było zawsze tak, że Kochanowski atakował dużo więcej, dużo mniej właśnie Kozamernik, więc to była pierwsza zmiana. Do tego odszedł Matej Kazijski, odszedł do Milano, zdobył brąz. Fakt, że naprawdę się na boisku nie był, bo grał Margarejo. Natomiast ściągnięto Kamila Rychlickiego, czyli Włocha Luksemburczyka, z pochodzenia Polaka, który obecnie ma włoski paszport, ale na igrzyskach jeszcze nie zagra, więc na igrzyskach będzie grał tylko Romano. Myślę, że to jest duży problem, bo Włosi nie mają zmiennika. Myślę, że Rychlicki mógłby nawet o skład wyjściowy powalczył. I to jest Rychlicki, który rok temu był w Perudzi i został bardzo szybko przez Zaxę z boiska ściągany w tym dwumeczu. Wchodził za niego Jesus Herrera, więc jakby Zaxa miała na Rychlickiego znaleźć metodę.
Tak, generalnie to jest dla mnie dość ciekawa historia ten Rychlicki, że on trafił do Włoch z Maseik. To najpierw był taki okres przejściowy w Ravennie, trochę powiedzmy na adaptację, po czym już trafił na dwa sezony, najpierw do Lube, gdzie zdobył mistrzostwo, to fakt, to było, nie pamiętam, który to był rok, ale w każdym razie pamiętam tę ekipę, że na środku był Simon Zanzanim, na przyjęciu
Leal z Juan Toreną.
Tak. I to jakby jest trochę odpowiedź na to, że Lube z tym Rychlickim było w stanie zdobyć mistrza, czyli mnóstwo możliwości rozegrania piłki akurat nie do Rychlickiego, bo na środku Simon i duże strzelby Juan Torena z Lealem na przyjęciu.
Więc on był taką ostatnią opcją, takim graczem tak, systemowym.
I podobnie
trochę
było w Perudzi, gdzie Perudzia to był przede wszystkim Leon.
Semeniuk miał być?
Jeszcze tak, miał być jakby Semeniuk. No i Płotnicki.
Dokładnie.
Czyli jakby znowu ta Perudzia to nie była drużyna, która przede wszystkim opierała się na Rychlicki, więc on trochę przeskakuje po tych czołowych włoskich ekipach, ale chyba nigdy nie jest taką pierwszoplanową postacią. Ja mam teorię, że on jest po prostu względnie tani, a warto na niego stawiać, dlatego że za chwilę właśnie będzie chyba mógł grać już jako Włoch, czyli będzie miał włoski paszport, skoro będzie mógł grać w kadrze Italii, pewnie za rok. No i też pewnie kluby będą liczyły na to.
I to jest chyba taki system player właśnie, bo to jest taki atakujący, który jest systemowy, czyli on dobrze gra w bloku, on dobrze broni, to jest taki gracz, wydaje mi się, nowoczesny, atakujący właśnie już bez takiej wielkiej siły.
Nie powiem, że ta sama półka, ale charakterystyka jak Patry i Kaczmarek.
Dokładnie tak, tak. Dokładnie myślę, że to jest świetnie ujęte. Do tego zmiany były...
Wspomniałem sobie też tak. Ciekawą, że na propos tego, że Rychlicki to może nie jest taka czołówka ściśle atakujących włoskich, jak było wiadomo, że z Trento odejdzie Nimir po roku 2021, to trzeba było zapłacić za niego klauzulę. I zgłosiła się Perugia i zgłosiła się Modena. I wtedy prezes Modeny, czyli Katia Pedrini, powiedziała, że Nimir wybrał Modenę kosztem mniejszych zarobków Perugii, więc siłą rzeczy, jeśli pierwszym wyborem Perugii był Nimir, no to nie wyszło, więc wzięli Rychlickiego, więc jakby to też pokazuje hierarchię włoskich atakujących, myślę, czy jakby wyboru atakujących wtedy w Perudzi, że wzięto Rychlickiego, ale celowano w Nimira, więc to nie był pierwszy wybór.
No tak, to prawda. I jeszcze poza Kamilem i Kozamernikiem, no to
jest jakby wyjściowy skład, jakby to są dwie zmiany. Dokładnie. Oprócz tego za De Palme, drugiego rozgrywającego przed Aquarone,
o nim trochę powiemy.
Tak, bo on spełnił dość dużą rolę w trwającym właśnie sezonie. No i za Javoronoka, który tam był słabym transferem, bo on jak wchodził, to raczej nie dawał jakości. Tak. No to pojawił się Giulio Magalini, który też swoje szanse w tym sezonie przez nie fartowność losu dla Trentino musiał się pojawiać na boisku.
No właśnie, ale Magalini i Aquarone do końca lutego nie grali nic. Dlaczego? Bo przychodzący z Cisterny Fabio Soli, którym kiedyś pisał się na Twitterze jako dużej nadziei europejskiej siatkówki i obecny trener Estonii, wyszedł z założenia bardzo konserwatywnego. I właśnie tutaj też się posiłkujemy, bo kontaktowaliśmy się z Jankiem, bardzo znanym na Twitterze, znawcą Ligi Włoskiej, o jego opinię. No i on powiedział, z czym wypada się zgodzić, że wydaje się, że bez sensu ruchem było to, że orał znowu od początku Fabio Soli pierwszą szóstką już od momentu początku sezonu, bo ty sprawdzałeś wczoraj. Włosi zakończyli turniej w Rio, gdzie nie awansowali na igrzyska. Oczywiście nabili taki ranking, że ten awans jest właściwie pewny.
8 października.
8 października, ostatni mecz z Brazylią, gdzie Brazylia wygrała 3-2 i dała sobie tym samym bilet do Paryża, a Włosi nie awansowali.
22 października start sezonu we Włoszech, a Liga Polska, jakby dla przypomnienia, wystartowała tydzień później.
Tak, dokładnie.
Więc ci kadrowicze, którzy byli tam mocno absorbowani tym turniejem kwalifikacyjnym, tak, w Polsce mieli teoretycznie tydzień więcej odpoczynku, tak, we Włoszech tydzień mniej i już od startu Pablo Soli zaczął na dużych obrotach, pierwszym składem.
No właśnie, i tak jak na przykład Tomek Fornal też grał od początku cały czas w Jastrzębiu, ale on w kadrze jednak grał w co którymś spotkaniu, albo miał takie mecze Mistrzostw Europy, że grał w wyjściowym składzie, potem bardzo pomagał w drugiej linii, w półfinale i finale. W turnieju w Chinach zagrał 3 mecze bodajże, wydaje mi się, zagrał z Belgią cały mecz, zagrał, na pewno zagrał z Chinami, zagrał jeszcze jakiś mecz, no grał generalnie co któryś mecz, gdzie Lavia i Micheletto byli podstawą kadry Włoch.
I to nie tylko w zeszłym roku.
No właśnie, więc
od lat,
Micheletto
od 21 roku de facto.
Micheletto jest graczem, który w ostatnim półtorej, bo to było tak, jak rok temu sprawdzaliśmy z Kubą Balcerzakiem, kto miał najwięcej meczów zagranych jakby na przestrzeni do turnieju w Chinach, no to pierwsi byli gracze Zaksy, no bo oni jeszcze grali końcową fazę pucharową jakby Ligi Mistrzów, to był Szodzi, Śliwka, Kaczmarek. Ale potem byli Lavia i Micheletto. Teraz Śliwka i Kaczmarek odpoczęli trochę w tym sezonie, bo nie grali przez absencje zdrowotne w klubie. Szodzi grał, ale to jest libero. A Lavia i Micheletto grali cały czas. Ja pamiętam, że byłem we Włoszech na początku lutego i tam na aplikacji Rai odpaliłem sobie mecz ich z Prismą Taranto. Więc zespołem ostatnim, czy
to
przedostatnim.
Pierwsza
ligi.
Kolejka z Taranto.
Nie, to była. No to była pierwsza rewanż. Nie, ja obejrzałem. Nie, z Taranto.
A to rundy rewanżowe w takim razie.
Pierwsza... Z Ravenną, przepraszam.
A, okej. Okay. Nie, z Ravenną, chyba... Ravenna grała na zapleczu.
No to jakby musiała być drużyna, jaki która zajęła przedostatnie, tak, miejsce w lidze. Ta, która, albo ta, która spadła. Nie, Taranto spadło, tak?
Nie, Saturnia spadła.
Z Saturnią był mecz. Z Saturnią.
Okay.
I to była tam 20. Prawie tam już właściwie końcówka fazy zasadniczej. Mecz wygrany 3-0, do 16, 17, 18 gra Lavia, Micheletto. I to trochę jest bez sensu, bo z Bertoli faktycznie na kadrę Włoch jeździł, no ale tam jednak podstawowy jest Gianelli i z Bertoli wchodził raczej na zagrywkę i wtedy rozgrywać najczęściej, bo wtedy Gianelli stawał w drugiej linii, żeby bronić, a z Bertoli rozgrywał. Natomiast kwestia jest taka, że tak, Marcin Janusz też dużo grał, Aniu, to się zgadza. I była kwestia taka, że po prostu byli orani cały sezon nimi kadrowy. Potem przychodzą do klubu i znowu nic im orane. I doszło do tego, że tak, na pewnym momencie, co się wydarzyło w lutym. 29 lutego gra Trentino z Berlinem. Pierwszy mecz wygrywając do 14, 15 i 20, grając fantastycznie pierwszy mecz z Berlinem. I w drugim meczu, prowadząc wyraźnie w drugim secie tam 20 do 14, na bloku uderzony w mały pale zostaje Bertoli, schodzi z boiska z ogromnym bólem, wyjeżdża z hali od razu i wiadomo, że może być problem, wchodzi na boisko Alessandro Aquarone. Gościu, który nigdy nie grał w Serie A, grał zawsze w A2 lub A3 i zostaje z misją dokończenia tego meczu. To się udaje, dość łatwo 2-0, więc jest awans do półfinału. I zaczyna przed nim być zadanie, co się wydarzy, pamiętasz, bo to było tuż przed zamknięciem okienka, na transfer medyczny mówimy, ktoś może przyjdzie, śmiano się, że może przyjdzie Janusz, oczywiście była plotka, czy może wróci Rafael, słynny rozgrywający Trentino, co się wydarzy, czy kogoś
utrzymać Azji. A wystarczyło Maciejczyka wziąć.
Właśnie, Jarka Maciejczyka i ściągnięto Mathieu Garcia, to nieważne, to gościu z Francji, tak do treningów. I postawiono na Aquarone. Aquarone zagrał pierwszy mecz z Padwą, to był ostatni mecz rundy zasadniczej, wtedy Trento wiadomo było, że tą rundę zasadniczą wygra. Trafił się już czas playoffów w lidze włoskiej, które trwały praktycznie 2 miesiące i playoffów w lidze mistrzów. No i jak zaczęła się ta historia? No zaczęła się od tego, że trafiło Trentino na 8 Modenę i wygrało to w 3 meczach. Grając dobrze, chociaż było widać po Aquarone, że wystawia do Micheletto średnio, że lubi grać blisko siebie, że lubi grać środkiem i pipem, no ale Modena miała tak fatalny sezon, że właściwie Perugia i Trentino samemu, jakby miała takie momenty, że pomagała strasznie ta Modena, bo pamiętasz mecz, byliśmy w Krakowie na Pucharze Polski i tam grało Trentino z Modeną mecz drugi i wygrało go 3-2 i tak nawet w końcówce pomylił się Rinaldi, ktoś jeszcze pomylił, no i generalnie błędami sami pomagała Trentino, kiedy oni mieli problem ze swoją grą. I tak moim zdaniem było przez cały marzec, bo potem trafia się rywalizacja z Lube. Pierwszy mecz 3-1 wygrało Trento, grając dobrze. Były takie momenty, że wciskali gazy, było widać, że to jest drużyna dużo lepsza od Trento, przed tym systemem blok obrona potrafili się przeciwstawić Lube i wydawało się wszystko jest ok, nawet mimo tego Aquarone. I przeszli Modenę, przeszli...
Wygrali pierwszy mecz z Lube, to był rewanż.
Dokładnie.
I z tego co pamiętam, to wyglądało tak, że Lube wygrało pierwszego seta, ale to nie dlatego, że jakoś od początku siedli na Trentino, było 16-13 na Trentino, poszedł na zagrywkę Nikołow.
Dokładnie.
I seria zagrywek Nikołowa spowodowała, że chyba Lube wyszło na prowadzenie jednym punktem i już byli w stanie tego seta dowieść do końca, wygrali 26-24. I dokładnie, jakby na tym się skończyła jakakolwiek większa rywalizacja w tej parze, Trentino wygrało dwa kolejne sety do 20-22 i można było wprowadzić rezerwy. Generalnie, bo doszedłeś do playoffów, a w takim razie spróbuję krótko zamknąć rundę zasadniczą we Włoszech, bo to jest pułap, z którego spadało Trentino z czasem do końca sezonu. Oni wygrali rundę zasadniczą.
20-2 chyba, tak? Bilansy.
3 spotkania przegrali.
Z czego 2 już?
Z czego jedno właśnie z Modeną w okresie, gdy rywalizacja była o coś, a przegrali 2 mecze ostatniej, przedostatniej kolejki, dlatego że już mieli pewne pierwsze miejsce w rundzie zasadniczej. I można było po prostu sobie te spotkania odpuścić. Perugia było wiadomo, że będzie druga, Trento pierwsze, więc przegrali te 2 mecze. De facto, grając o coś, przegrali tylko z Modeną jeden mecz.
Dokładnie. I to był ten czas, kiedy oni przegrali tylko wtedy półfinał Ligi Pucharu Włoch z Monzą, mając 2-1 i 23-20. I zaczął się Rechlicki i trochę nie pomógł, myślę, trener Soli, przez to Monza weszła do finału. I to był taki moment, kiedy trochę te tryby w piaski właśnie Trentino się wpadło i właśnie sam Janek mówił, że widać po Solim, że to jeszcze nie jest trener z tej półki najwyższej, bo prowadzenie meczu u niego budzi duże wątpliwości na przestrzeni sezonu. Wydawało się, że poprawił się tym, bo przejście Modeny łatwo powodowało, że zaczęło mieć trochę wolnego czasu Trentino, więc znowu naładowało baterię. Po ograniu Lube miało 10 dni przed rozpoczęciem rywalizacji z Monzą. W Monzie akurat wypadł Mar. No i pierwsze 2 spotkania wygrane dość gładko. 3-0 i 3-1. To jeszcze przypadło na czas, kiedy La Via zaczął się bawić w nadczłowieka, bo był czas, kiedy wyglądał fantastycznie, tak jak momentami w najlepszych meczach kadry Włoch, chociażby w finale Mistrza Świata z nami.
Tak.
A trzeba też powiedzieć, że faza zasadnicza Micheletto była niebotyczna, bo to były wartości Micheletto w grze we Włoszech w fazie zasadniczej jak najlepszego Leona. W sensie to był drugi najlepszy wynik, jeżeli chodzi o skuteczność ataku i efektywność. Micheletto po Leonie w pierwszym sezonie w Perugii, jeszcze kiedy wrócił z Zenitu. Więc to był fantastyczny Micheletto w fazie zasadniczej. Zaczął dochodzić potem fantastyczny La Via. No i mówimy, dobra, mimo tego Aquarone systemem ta drużyna była w stanie wygrywać. I skończył się marzec i zaczął się jakby piekło Trentino zaczęło się.
Tak, o Micheletto powiedziałeś, to nawet mam to sprawdzone, że w rundzie zasadniczej miało 49,2% efektywności ataku, najczęściej serwujący na, w sensie największy procent asów, w ogóle w drużynie Trentino 11% nagrywek z asowych, no i drugi z kolei, jeśli chodzi o, przepraszam, pierwszy skrzydłowy w blokach na set Trentino, więc jakby to tak wyglądało w przypadku Micheletto. Dochodząc do tego piekła Trentino, wygrywają 2-0 z Monzą w półfinale.
Pamiętasz, mieliśmy nawet live'a z Michałem Kopczyńskim, mówimy, o, już łatwo, już są w
tak,
finale.
Tak, ja nawet też pisałem trochę z Michałem i już twierdziłem, że dobra, tu już się nic nie wydarzy, Trentino domknie trzeci mecz i zamelduje się w finale.
Z dwutygodniową przerwą znowu praktycznie.
Prawda, i to co tam się wydarzyło po stronie i Trento i Monzy, to jest według mnie istotny czynnik. Grał Schwarz pierwsze 2 mecze, bo nie było Mara, który ma akurat kontuzję.
Ale wcześniej cały czas grał Schwarz, cały sezon.
Wiem, okej, ale zabrakło Mara, więc to jest podstawowy gracz Monzy.
Oczywiście.
I to, co się wydarzyło, to wrócił jakby do składu, do dyspozycji trenera Heliego Mar. Postawił na Lepkiego po przekątnym skrylingiem, czyli Lepki blokował na prawej, Mar na przyjęciu z Takahashim, Mar był na bloku na lewym i od tego... Nie wiem, czy to była bezpośrednia przyczyna, ale dużo słabsze mecze grał Rychlicki naprzeciwko, na bloku właśnie Stipena
poza
Mara.
Ostatnim meczem.
Poza ostatnim meczem, ale te 2 pierwsze mecze były bardzo dobre w wykonaniu Rychlickiego. 3/4 bardzo słaby.
Tak.
Świetny w ostatnim meczu i tam tak naprawdę niedużo brakowało, bo Trento prowadziło 2-0. Było 2-2 i po tej breaku wygrała Monza.
Tak, jednak. Właśnie, przecież miało 2-2 Trento, wróciło w czwartym secie trzeciego spotkania i wtedy ja nawet oglądałem, po czym mówię, dobra, idę na rower ze znajomymi, mówię, nie, no tu się nie wydarzy, Trentino musi tego seta wyciągnąć, żeby nie wejść w problemy.
Znaczy, poczekaj, ja
mówię o meczu
Monza trzecim, prowadziła 2-0, dobrze powiedzieliśmy, że Monza nie, prowadziła 2-0?
Nie, ja mówię Trentino o trzecim, ty mówisz o piątym, tylko trzeci, mówię, że to musiało wtedy się zamknąć i tego wtedy nie zamknęli. I to nawet powiedział Marco Podraszczani, że problem zaczął się od tego, że mając 2-2 w trzecim meczu, grając nawet cały czas jeszcze dobrze grał Micheletto, dobrze grał jeszcze La Villa, nie było problemów tych jego z brzuchem, o których się potem zaczęło mówić. Muszą to zamknąć. Nie zamknęli. Pamiętasz, było tak, że 13-14 miało kontrę świetnie broniące wtedy Trentino i La Villa trzy razy lekko nabijał i za trzecim razem nie dali radę go podbić i wygrała Monza. I przeszło to do Monzy, potem wygrali 3-1 po tej trochę takiej kontrowersji, gdzie wrzucił piłkę Mar właściwie przy piłce setowej w trzecim secie, potem rozbili ich do 11 przecież w czwartym meczu na 2-2 w czwartym secie i to było niesamowite, to był taki wielki meltdown.
Do 11 ostatni set, tak, na 3-1.
Dokładnie, czwarty set na 2-2. I przyszedł piąty mecz w Trento i mówimy, co się wydarzy.
Nie prowadziła Monza 2-0. Właśnie, tak, właśnie o to mi chodziło, że Monza prowadziła 2-0, Trentino było w stanie wyrównać, po czym tiebreak jednak padł łupem Monzy i mieliśmy taką kolejną jakby sensację z udziałem właśnie drużyny Heliego. Rywalizacja finałowa zaczęła się od złej wiadomości w postaci tego, że nie było La Villi. Finałowa dla Trento, czyli ten mały finał o brąz.
I o Ligę
Mistrzów. To miałem na myśli. I też de facto udział w Lidze Mistrzów zaczęło się od złej informacji. Nie było Daniela La Villi do dyspozycji trenera Soliego. W wyniku, jak był komunikat klubowy, to on brzmiał dość niepokojące, że jakiś tam łagodny uraz mięśni brzucha. Też my nawet w naszych transmisjach mówiliśmy, że mięśnie brzucha są dość niewygodną kontuzją, bo czasem nie wiadomo, w jakim kierunku poprowadzi. I poprowadziło to do tego, że La Villa jedynie, co był w stanie zrobić w tej rywalizacji o brąz, to w ostatnim meczu wejść na chwilę do drugiej linii. Dokładnie. Chyba jedną piłkę przyjął. I to jest jakby tyle. Do pary z Micheletto grał Magalini, który był uśredniając fatalny.
No, w pierwszym meczu jeszcze udało się wygrać 3-2. On może nie grał aż tak źle, natomiast on jest słabszy w przyjęciu i w ataku jest dosyć jednowymiarowy. I to nie powiedziałem, że to jest wina Magaliniego, bo cała drużyna też siadła fizycznie bardzo. I to widać, wydaje się, najbardziej po Micheletto i po Draszczaninie na ten moment. Wraca z Bertoli, bo on zaczął wracać już, wrócił w czwartym meczu z Monzą do składu meczowego, tam jeszcze nie wszedł, wszedł w piątym meczu z Monzą na zagrywkę i parę niezłych zagrywek posłał, przy jego zagrywkach udało robić się breaki i od drugiego meczu z Mediolanu, albo pierwszego, bodajże od drugiego, zaczął wychodzić już w szóstce, więc zagrał trzy mecze, co widać było w pierwszym spotkaniu, że jeszcze to wyglądało dobrze z Micheletto. Natomiast później zaczęła pojawiać się ta kwestia, która zawsze się pojawia, jak zawodnik wraca z kontuzji, że no, brakuje ci ogrania, nie masz tego czucia piłki i to są te kwestie. I w kontekście Trentino to po pierwsze trzeba powiedzieć tak, drużyna mocno zmęczona meczami, które się wydarzyły, bo w tym playoffie właściwie było mało wolnego, więc paradoksalnie dla nich porażka w tym meczu w sobotę, czyli dzień przed Jastrzębiem, dla mnie trochę zbawienna i to też powiedział Podraszczanie, że znowu jest w końcu parę dni przed wylotem do Turcji w piątek dla nich, żeby potrenować. I co jest najciekawsze, oni najpewniej na finał Ligi Mistrzów wyjdą po raz pierwszy składem wyjściowym, który ostatni raz wyszedł na Berlin 29 lutego.
28 lutego chyba dokładnie.
Więc to powoduje, że...
29, dobrze powiedziałeś. A więc... właśnie precyzując kwestię z Bertolego, no bo mam to też rozpisane, jak to było z tym jego powrotem. On 11 kwietnia na mecz z Monzą, ten przedostatni, był w kadrze meczowej. Nie pojawił się jeszcze na boisku, ale był w kadrze meczowej. W tym ostatnim meczu, który skończył się tiebreakiem dla Monzy, z Bertoli zaczął wchodzić z ławki rezerwowych. To taki trochę ze złamanym palcem powrót na boisko łagodny jak śliwki. On też na początku nie wchodził na pełen wymiar, do no pierwszej
też,
linii, do drugiej.
Do linii tylko
śliwka
właśnie.
Tylko do drugiej, więc z Bertoli było tak trochę podobnie, tak. Że dość powoli został wprowadzany. I na mecz drugi z Mediolanem już zaczął wychodzić w szóstce. I było tak, że zaczęli za Chwaronem rywalizację obron z Mediolanem, wygrali 3-2, po czym wrócił z Bertoli do grania już od początku i wszystkie trzy mecze przegrali. Jakby to taka jest po prostu historia faktów, nie mówię, nie oceniam, jak to, czy ja to jest jakby wina, czy z czego to wynika. Generalnie można powiedzieć, że Trento im bliżej końca sezonu po prostu traciło swoją formę. Dzisiaj ty mówiłeś o wywiadzie Podraszczanina. Ja wyczytałem też trochę między wierszami, że on już mówi, że odchodzi, bo w takim wieku już nie da się grać na bardzo dobrym poziomie. I to jakby też może mówi o tym, co może być jakimś słabym punktem Trentu potencjalnie, czyli właśnie podraszczanin. Chociaż on w bloku na set w sezonie regularnym był chyba najlepszym środkowym bodajże.
Drugim
poloserze, a nawet miał więcej od Simona, więcej bloków od Simona. Ale generalnie podraszczanin, skracając, nawet jak były te dwa finały, jeszcze 2 lata temu, 3 lata temu, nigdy nie był wybijającym się postacią tych finałów Trentino z Zachsą, więc jakby na niego jakby mega doceniam zawodnika, ale nie czuję, że to będzie jakaś groźna broń Trento.
Bym zrobił tak, Filip, żebyśmy w 5 minut teraz powiedzieli, co się wydarzyło w finale Włoch, czyli przeszła Monza i Perugia, i potem przejdziemy do sekcji już analizy szans, jaką widzimy w tym meczu. Co ty na to?
Okej. Mam jeszcze jedną myśl, którą chciałbym rozwinąć, bo powiedziałeś o wywiadzie podraszczanina, a dzisiaj czytałem trochę, łącząc temat Lavii i z Bertolego, to czytałem wywiad z Fabio Solim, bodajże w La Gazzetta dello Sport, i on właśnie powiedział coś takiego, że kontuzje z Bertolego i Lavii zabiłyby nawet superbohaterów. Znaczy jest to fakt, bo to byli żelazni podstawowi zawodnicy, więc to, że oni wypadli akurat w takim pechowym momencie, jest jakimś tam usprawiedliwieniem, ale też to nie jest tak, że tylko tych dwóch graczy brakowało, a reszta grała super, bo to też tak nie wyglądało. Jako zespół było po nich widać, że nie są sobą, nie są tą ekipą z rundy zasadniczej, i według mnie to jest kwestia po prostu chyba zmęczenia, orania tą podstawową szóstką czasami niepotrzebnie, też bycia w tym rytmie klub, kadra od lat tak naprawdę, no bo Lavia z Micheletto od 2021 roku grają, więc jakby to jest chyba nawarstwienie tych wszystkich problemów. Z Lavia też tu już Modenie miał problemy z tą kontuzją. A druga kwestia, o otoczce, jaka jest chyba wewnątrz drużyny, to mówi coś w rodzaju braku, że jakby da się odczuć w zespole brak uznania dla wyników osiąganych przez Trentino w tym roku. I to mnie trochę dziwi, no bo on chwalił mocno Trento za to, że wyeliminowali Modenę. Nie wiem, czy jest to taki duży powód do jakiejś wielkiej dumy, biorąc pod uwagę, jak słaba była Modena, że oni pod koniec zasadniczej wywalili trenera, wzięli Giulianiego i trochę rzutem na taśmę awansowali do sezonu playoff. Więc nie jest to może jakaś duży triumf, jeszcze biorąc pod uwagę kontuzje, jakie tam były, no bo nie było tego Sapożkowa, tylko był na prawym Dawyskiba przedstawiany, więc Modena po prostu była w tym sezonie słaba i też jakby podkreślał znaczenie wygrania z Lubę. No, Lubę akurat moim zdaniem pasowało stylem gry do Trentino, bo to jest zespół słaby w defensywie, mocny w ataku. Trentino jest w stanie takie zespoły dość dobrze niwelować, no bo co mamy? Jant, Nikołow i Lagumdzija na skrzydłach, więc to nie są...
To jest zespół dla takich zespołów stworzony, a niekoniecznie stworzony, myślę, że do gry z Jastrzębiem, do czego pewnie
przejdziemy. Tak, więc dość wygodne granie przeciwko takim zespołom jest dla Trento. I ostatnia kwestia, no to właśnie to, co ty powiedziałeś, że pierwszy skład Trento zobaczymy pierwszy raz do tego 29 lutego, i oprócz tego Soli jeszcze podkreślił, że bardzo ważne dla nich może okazać się to, że od tygodnia trenują w komplecie, czyli już i ze Bertolim, i z Lavią.
Już jest to nawet na mediach społecznościowych Trentino wrzucają te urywki z treningów, to widziałem, że normalnie jakby jest Lavia i Micheletto z tyłu. Lavia widać, że jeszcze raczej przyjmuje niż ten, natomiast...
Tak, jakby... też dopowiadając tylko kwestię Lavii, no to ty słuchałeś wywiadu z nim właśnie, Lavią, prawda? On mówił, że chyba dzień przed ostatnim meczem z Mediolanem, tym czwartym, wznowi treningi, będzie w kadrze meczowej na ten Mediolan, pojawił się nawet na boisko na krótko.
Wszystko się zgadza,
Po czym potencjalnie może zagra właśnie w meczu finałowym.
On był dość przekonany, że zagra, więc myślę, że... Natomiast to też jest taka kwestia z mojej perspektywy, zobacz, że masz przed sobą igrzyska, więc ja nie wiem, czy zawodnicy też chcą... Gdyby to był, nie wiem, sezon mistrzostw Europy tylko, to myślę, żeby bardziej ryzykowali niż w kontekście chociażby igrzysk, więc pytanie też, jak to będzie wyglądało w jego wykonaniu. Myślę, że bez niego w ogóle szans Trentino realnie w ogóle
nie ma. No i właśnie Soli też bardzo ostrożnie wypowiadał się na temat możliwości skorzystania z Lavii. Najpierw powiedział coś w stylu, że musimy być gotowi na to, że jego nie będzie, a druga kwestia, powiedział, że bardzo możliwe, że będzie mógł wejść tylko na kilka obejść właśnie do drugiej linii. Czyli tu między wierszami czytam, że jest raczej więcej szans, że Lavii nie będzie na pełnym dystansie, aniżeli on będzie, więc pewnie duża tutaj będzie objętość wisiała
na... Jest na treningach, jest w pierwszej szóstce i normalnie widziałem, że czy atakował Spajpu, czy coś, więc...
No to może to jest taka zasłona dymna Soliego, no bo dosłownie tak dzisiaj ten wywiad czytałem, no takie rzeczy tam padły.
Tak jakby widziałem właśnie, bo dzisiaj nad rano przeglądałem moje społecznościowe z tego treningu, że faktycznie był normalnie serwował, przyjmował, więc może to. Dobra, My też czekamy na ten finał i zaraz do omówienia go już jakby szans, gdzie są jakby szanse Trentino, bo myślę, że faworytem jest jeszcze, by przyjdziemy. Mhm. Monza opromieniona ograniem Trentino weszła do finału z Perugią. Z Perugią, która trochę męczyła się z Mediolanem, ale była w stanie zanieść tą rywalizację w czterech meczach. No i pierwszy mecz, jaki się pojawił w finałach, cały czas grał trener Lorenzetti wyjściową szóstką, tak? Czyli grał cały czas swoją wyjściową normalnie szóstką, czyli Płotnicki, Semeniuk, Flavio, Russo, Gianelli,
Colaci
i Bentara. Mhm. Świetny Bentara w pierwszym meczu i bardzo taki klinikal, jakby to powiedzieć, taki wiesz, dokładny Kamil Semeniuk, nie atakujący może tak dużo, już nie z taką siłą, ale kończący ważne piłki, wygrano 3-1, rewanż i wygrywa 3-2 Monza i znowu trzeba wierzyć. Mhm. I cały czas to samo pokazuje, co z Trento, czyli fantastyczną obronę, bardzo długie akcje, bo nie powiedzieliśmy tego, że rywalizacja Monzy z Trentino trochę przypominała w kontekście finału Jastrzębia z Zawierciem w kontekście ilości obron, bo tam było...
A nawet jeszcze więcej, bo no też mnie to jakby zaciekawiło i... Któryś mecz zakończony po tiebreaku wyglądał w ten sposób, że odejmując zepsute zagrywki i zagrywki asowe, to średnio na jedną akcję przypadało prawie dwa ataki. No dobra, nie dwa ataki, ale 1,75 ataku, czyli generalnie prawie każde przyjęcie zagrywki było kontynuowane w ten sposób, że przynajmniej dwa ataki były wykonywane w akcji, więc jakby tych wymian było bardzo dużo i ciężko było przy side-aucie już od razu skończyć piłkę, co po pierwsze jest mega wyniszczające w kontekście fizycznym, a po drugie też pokazywało trochę brak mocy w ataku po prostu, dokładnie, chociażby Trento.
I w żadnym meczu finału, żebyś wiedział, zawsze zaczynał Lorenzetti, parą Semeniuk, Płotnicki, mhm, ale od drugiego meczu zaczął schodzić Leon. Fantastyczny drugi mecz, ale tu porażka, bo zdjął Leona Lorenzetti przy 9-9 w tiebreaku, mhm, przed Płotnicki 15-11 wygrywa to Monza, drugi mecz. W trzecim meczu radzą sobie, ale wchodzi w trzecim, czwartym secie Leon, kończy mecz, kończy właściwie, było równo w czwartym secie, szło na 2-2. Leon kończył wszystko, co dostawał i zaserwował dwa asy i się skończył czwarty set wygraną Perugii, cały mecz 3-1. No i w rewanżu zaczęło fantastycznie Monza i szybciutko ściąga Semeniuka trener Lorenzetti, wchodzi Leon. Leon robiący z ławki 25 punktów, grający na 60% skuteczności, przepraszam, 70% skuteczności, 60% efektywności. I żegna się z Ligą Włoską w sposób fantastyczny, miał przynieść Sirciemu Scudetto przynosi, ale nie jako one man show, tylko jako budowany zawodnik drużyny, tak jak w kadrze Polski w ostatnie wakacje, ale na drużynę dobrze broniące, taką była Monza. Leon był niezwykły i myślę, że to jest kolejna lekcja w siatkówce, jak ważna jest jednak siła, bo to co na przykład ataki Lavii czy Micheletto bronił Gadzini, czy bronił Lepki, czy bronił Ran, tak Leona nie byli w stanie bronić. I myślę, że kolosalny impact, jaki dał Leon dla klubu z Perugii, na koniec pożegnał się fantastycznie, prawie tak samo jak Zenitem, tam się kończył akurat asem w finale Ligi Mistrzów, gdzie dał kolejną Ligę Mistrzów Zenitowi, ale myślę, że Leon i pożegnania z klubami są naprawdę dosyć atrakcyjne.
Pożegnania, prawda, też pożegnania Leona z Zenitem kojarzę w kontekście ostatniego sezonu, że trofeum, którego zawsze brakowało Zenitowi, to było klubowe Mistrzostwo Świata. I to był taki ich niedościgniony cel. I właśnie chyba kamień z serca Leonowi mógł spaść, że wiedząc, że opuszcza Kazań, w ostatnim sezonie Leona właśnie w Rosji wygrywały w końcu to klubowe Mistrzostwo Świata. A tam wygrywali Ligę Mistrzów 4 razy z rzędu co roku z Leonem, wygrywali Mistrzostwa Rosji, ale brakowało cały czas tego jednego trofeum i właśnie w ostatnim sezonie Leona wygrali to klubowe Mistrzostwo Świata. Teraz niedościgniony cel Perugii to jest Liga Mistrzów. Dwa bardzo wyraźne wzmocnienia już podkreślił Gino Sirci, bo odejdzie Leon, ale pojawi się tam Ishikawa, a oprócz tego jeszcze fantastyczny Lozer dojdzie na środku, więc jakby nie czuję, żeby ta Perugia całościowo miała być słabsza, a według mnie będzie po prostu jeszcze
ale
mocniejsza.
Ale nie będzie odejścia takiego siłowego.
Tak, ale trochę mało się ostatnio tak siłowo wygrywa. To mi prawda. Się wydaje, że oni starają się już dopasować właśnie do takiego stylu gry, jak gra Jastrzębie, jak gra Zaksa za swoich jeszcze dobrych czasów przed tymi kontuzjami. Zawiercie, tak jak trochę gra Mediolan z Monzą, tylko trochę gorszymi zawodnikami.
Tak, to prawda.
Więc nie sądzę, żeby Perugia miała stracić na odejściu.
Tak. Natomiast zakończenie jeszcze... fantastyczne.
Tak, fantastyczny koniec w postaci tego mistrzostwa i wyraźnego wkładu, ale też Herrera w wchodzi na boisko, tak, w tym ostatnim meczu i kończy 6 z 11 ataków, więc jakby on też mało używany generalnie w tych playoffach, a w tym ostatnim meczu dał dużo i kto wie, co byłoby bez niego, więc jakby ta siła fizyczna, tak, akurat na tle tej wymęczonej Monzy mogła mieć spore znaczenie, zwłaszcza że Monza grała ćwierćfinał, przypomnij, z Lubę. Z kim? Z Lubę. Tak. To było 5 meczów.
Z Trentino 5
meczów. I w czwartym meczu upadli z
14 spotkań, a gdzie Perugia 10, więc tak to wyglądało. Natomiast myślę, że jeszcze tutaj przed przejściem do analizy finału, taki gracz jak Leon już nie będzie. I ten jego wkład, bo ja nie pamiętam z rezerwowego, który robi 25 punktów z ławki. On wygrał seta wchodząc z ławki samemu. Jest to impact niezwykły i takiego już nie będzie. I będą zawodnicy bardziej wszechstronni, będą zawodnicy, myślę, że całościowo lepsi. Tak Leon i to, jaki on miał impact na siatkówkę, jest niesamowity i tym się pożegnał z Włochami, wygrywając w końcu to Scudetto, wiecie, dla niego to też znaczyło na koniec. I tym nas ugości w plus lidze, czego się trochę nie możemy doczekać, bo to na pewno będzie ciekawe starcie. Ale ja mam taką tezę, że na zmęczone drużyny świeży Leon, no to jest po prostu jak taki nóż, który tasa, bo tak to wyglądało trochę, prawda?
No, siekiera, na którą gardę pewnie niewiele drużyn będzie w stanie znaleźć.
Szczególnie zmęczony.
Takie słabsze, czy właśnie zmęczone. No, jakby podejrzewam, że chociaż to też ciekawy skład zapowiada się w Lublinie, bo to nie jest tak, że Leon będzie musiał grać od deski do deski, no bo jest Tuinstra, nieoficjalnie, takie plotki chodzą gdzieś tam w różnych miejscach, będzie Tuinstra i będzie Sawicki, więc
tak, i Sasek,
w razie także czego jeszcze nie będzie tak, że będzie Leon, ktoś i potem już dwóch jakichś no-name'ów, tylko raczej będzie kim, jeśli będzie taka konieczność Leona zastąpić, ale
to już w ogóle potwierdził Gino Sirci, który w wywiadzie potwierdził w ogóle wszystkie transfery.
Tak, on powiedział jakby w wywiadzie chyba z Sarukali, że na Topo Sport, że my zyskujemy kolejny mocny zespół w lidze, czyli Lublin, bo tam idzie Leon, tak się jakby czyta wywiad z Sirci.
Tak, dokładnie, sam potwierdzając dwóch zawodników, Ishikawę i Losera, mimo że jego dział medialny robi bardzo fajną robotę. Dobra, dżingiel, myślę o tej historii, trend o lidze włoskiej i tak dalej i przechodzimy do analizy finału.
Dobrze, tak jak sobie życzysz.
Szósty set.
Mimo takiej pory jest was setka, co nas niezwykle cieszy, więc prośba, serdeczna łapkę w górę. Staramy się wam pokazać rywala Jastrzębia jak najszerzej i zaczynając może rozmowę. Absolutnym faworytem finału. Ciekawe, widziałem ten fantastyczny komentarz.
Przepraszam, na chwilę wyciszyłem mikrofon niechcący.
A, okej. Okay,
absolutnym faworytem finału jest Jastrzębie, powiedziałeś.
Tak. Jeżeli możesz pokazać tylko komentarz jeden wcześniej, bo był taki bardzo ciekawy komentarz, który chce, od czego zacząć dyskusję, wyżej jeszcze. Był taki komentarz, że tak, o, Sławka Osiaka, pozdrawiamy. Trzy puchary.
Tak, się widzimy dokładnie w niedzielę.
Dokładnie, zapraszamy, godzina 16, pub Spicy w Warszawie na ulicy Nałęczowskiej 62. Jeżeli ktoś z was chętny, prosimy o komentarz lub kontakt z nami na mediach społecznościowych, będziemy mieli loże. Możliwe, że coś nagramy też po meczu właśnie tam na miejscu razem z wami, więc bardzo fajna okazja, żeby być częścią tego wydarzenia razem z nami.
Jeśli ktoś chciałby z nami właśnie w naszym towarzystwie w Warszawie obejrzeć właśnie finał, który teraz będziemy omawiać, to zapraszamy, jak Kuba powiedział, i tam się możemy spotkać.
Dokładnie tak. Trzy puchary. Zaczęło się od starcia trzeciej drużyny polskiej projektu Warszawa z drugą włoską Monzą. Wygrywa Warszawa dość wyraźnie, chociaż bez Rana Takashasiego Monza, ale Warszawa w pierwszym meczu bez Bołądzia. Zawiercie, drugie w Polsce, ogrywa 2-3-0, fantastycznie zagrywając, trzeci we Włoszech Milan. I pierwszy, czyli mistrz Jastrzębia, zagra z czwartym Trento.
Eliminując Piacenzę jeszcze.
Idąc tą drogą, powinno wygrać Jastrzębie 3-0. I myślę, że jeżeli nie będzie Lawii, to wygra Jastrzębie 3-0. Tylko że dla mnie, jeżeli zagra Lawia, jeżeli faktycznie te obrazki z treningów, że on gra, że faktycznie zdecyduje się zagrać on i Soli, będą faktem, to będziemy grali przeciwko rywalowi, który jest dla mnie trochę jak pudełko cukierków, do którego podchodzę i nie wiem, czy wyciągnę ukochane przeze mnie na przykład cukierki z galaretką, czy wyciągnę mniej lubiane kukułki.
Z alkoholem.
Tak, albo wiesz, bo to trochę tak to wygląda, że wiesz, drużyna, która pokazywała w tym sezonie moim zdaniem jakość równie wysoką co Jastrzębie, momentami myślę, że może i wyższą. Ostatni czas prezentowała się na poziomie drużyn, która by mogła mieć problem, żeby w Polsce wejść do playoffu. I to jest takie pytanie, co dostaniemy, bo na logikę nie jest w stanie drużyna, która się tak długo wyglądała bez dwóch kluczowych postaci, dwóch z czterech kluczowych postaci, prezentować dobrze, bo na końcówce moim zdaniem playoffu dobrze wyglądali Rychlicki, Kozamernik tylko.
Tak, aczkolwiek właśnie no, temat Rychlickiego jest taki, że on raczej nie jest tą pierwszoplanową armatą Trento, tylko to jest właśnie Micheletto i ja szczerze powiedziawszy tak trochę z dystansem do tej ekipy podchodzę, bo już od lat wiemy, że najlepsze polskie zespoły są w stanie wygrywać z włoskimi i to, że Trentino tak zdominowało rundę zasadniczą, nie mając wtedy tych problemów i daje mi jakby powinność nabrania pewnego dystansu do tej drużyny, jakby z całym szacunkiem do tego, że faktycznie byli dominatorami, to pytanie jak będzie na tle znowu najlepszej drużyny w Polsce, wcześniej z Zachsą, teraz z Jastrzębskim Węglem. Mam ten kłopot właśnie z Rychlickim, że to nie jest atakujący pierwszego wyboru we Włoszech, wyłączyła go Zachsa z Perugią rok temu, w sensie jakby...
Ale z Lubę wtedy dobrze wyglądał, z Lubę w rewanżu tym, co był w Kędzierzynie i był złoty set, wyglądał bardzo dobrze, ale fakt, wtedy cała drużyna tam, Simon bombardował, Leal...
Ale to jest też właśnie kwestia tego, że no mamy tego Simona chociażby na odejściu ze środka i nie trzeba tego Rychlickiego tak mocno absorbować. Teraz jest też, widziałem te mecze we Włoszech, no to też widzę, jaki jest trochę sposób wykorzystania z Bertolego właśnie Rychlickiego, że odciąga na przykład środkowego rywala i jest szybka piłka naprawy do Rychlickiego na pojedynczy blok, albo nawet jak on ma dużo breaków, bo ma i tak patrząc po liczbach, on ma dużo breaków, to się zgadza, ale często jest tak, że dostaje piłkę na kontrze, gdy jest piłka dobrze dograna do środkowego, środkowy rywala skacze w ciemno i można wystawić na pojedynczy
albo
blok
albo na przykład jest tak, że jest trudna piłka po obronie, idzie na przykład na lewe, piłka po obronie gdzieś tam z 7 metra ciągnie rozgrywający na lewe, tam Micheletto lub Lavia walczą z tym blokiem wysokim, nabiją, fajna jest asekuracja właśnie, dobrze do siatki i wtedy idzie szybka do Rychlickiego, zgadzam się.
Więc on wygląda dobrze w liczbach, zaskakująco dużo dla mnie robi breakpointów, nie sądziłem, że aż tyle, ale to jest właśnie kwestia tej trudności grania. On moim zdaniem ma taką trochę sytuację, jakby to chcieć jakiś przykład wymyślić, jak Patry powiedzmy w pierwszej połowie rundy zasadniczej w Polsce, w Jastrzębiu. Mhm. Więc też raczej nie najcięższe piłki, raczej mniej używany, też odejście do Hubera, odejście na lewe, więc nie za bardzo jestem w stanie się tego Rychlickiego bać po prostu.
Jakimi problemami, co by się musiało wydarzyć, żeby miał problemy Jastrzębie? Do tej pory Jastrzębie miewało problemy z drużynami, które kopią na zagrywce. Tomasz Forna w wywiadach po finale mówił, że nigdy nie był tak poobijany, jeżeli chodzi o przyjęcie, jak z Rasowym Zawierciem, poziom ryzyka na zagrywce tych drużyn jest bardzo duży. Trentino w ogóle nie ma takiej zagrywki, ma średnią zagrywkę jak na Włochy. Dobrze pracuje blok obrona, trochę wraca do tej Zaksy, która dobrze pracowała blok obrona, czy Jastrzębia. To dobrze pracuje blok obrona, niekoniecznie mając dobrą zagrywkę, więc to moim zdaniem nie będzie raczej mecz, który się na zagrywce rozstrzygnie. To nie jest taka drużyna jak Piacenza, która na przykład spotkała się ze średnim Jastrzębiem w pierwszym meczu, albo nawet słabym i niezłą zagrywką, co tam Simon ich karał tymi skrótami, była w stanie ten mecz zwyciężyć. W drugim meczu też zagrywką potrafiła Piacenza z Jastrzębiem wrócić w tym trzecim secie prawie, że do meczu, a z drugiej strony to Jastrzębie było w stanie przeciągnąć drugi set na swoją stronę, prawda, blokując finalnie Romano, czy serwując asa Jurij Gładyr, więc to nie będzie mecz, gdzie Trentino jest w stanie, moim zdaniem, zagrywką bardzo mocno postraszyć Jastrzębie, z drugiej strony wraca z Bertoli, który jest najlepiej zagrywającym, rozgrywającym we Włoszech i moim zdaniem to jest taka zagrywka jak Tavaresa mniej więcej z Bertoliego, nie wiem czy się zgadzasz, ale bym tak powiedział. Do tego dobrze serwuje Micheletto i Kozamanik ma flota. Reszta, Lavia miał w swoim prime bardzo dobrą zagrywkę, ale Rychlicki czy Podraszczanin to jest taka zagrywka, okej, z wyskoku, ale ona nie jest najtrudniejsza. I jest kwestia jedna tylko w kontekście tego, przepraszam, bo dobrze Sławek Osiak pisze, że problem jest taki, że rok temu Jastrzębie wchodziło do finału opromienione zniszczeniem Zaksy w finałach, ograniem ich 9-1 w trzech meczach, fantastycznym. A mimo i drużyna, która krwawiła, bo ta Zaksa przeszła na Bednożu przez mecze z Resowią.
I przez ćwierćfinał z Projektem.
I potem już krwawiła i była w stanie, nie była w stanie ograć, w ogóle przeciwstawić się Jastrzębianom. Odpoczęła w 10 dni, okej, tu trochę jest mniej, bo jest 8, wtedy było 10 dni, popracowała, fakt, że wszyscy byli zdrowi i wyszła na finał zupełnie o jakości, wykorzystując te nerwy też Jastrzębia. Tylko, że Jastrzębie jest nauczone tego doświadczenia sprzed roku. To już wie Szymura, to już wie Toniutti, to już wie Gładyr, to już wie Fornal. Więc mi się wydaje, że Jastrzębie mają to jeszcze doświadczenie sprzed roku i już tego błędu nie powtórzy, który powtórzyło rok temu. Zgadza się?
Tak, zgadzam się. Właśnie uważam, że to będzie duża doza doświadczenia, które pozwoli Jastrzębiu lepiej się przygotować. Czyli mieli rok temu podobną sytuację, że wyglądali super w finałach ligi, ale właśnie przegrali z Zaksu w Turynie.
Tak.
a teraz jakby jest historia dość podobna, czyli masz finał ligowy, też zakończony w 3 meczach, wprawdzie kilka dni mniej na odpoczynek, bo wtedy to było 10 dni, prawda, powiedziałeś?
Tak, i te mecze też były co 3 dni, nie tak jak tutaj dzień po sobie.
Tak, teraz dzień po sobie, no ale myślę, że tam już Grillu Szymury się skończył, więc jest trochę czasu na odpoczynek, z tego co wiemy to 2 maja
wylatują do Antalii.
Więc też będzie czas na zapoznanie się z Halą. Leci Trento w piątek, tak?
W piątek, tak.
Ale
tak.
Oni ze z kolei dzień wcześniej zakończyli granie w lidze, bo oni w sobotę już
tak,
mieli medale na szyję.
Potrzebują
więcej treningów. Znaczy nie mieli medali na szyję. Mediolan miał medale na szyję, a Trento skończyło
dni. Myślę, że potrzebują więcej treningów po prostu. Mówię poważnie, Trento nie się
tak, strzębie. Tak. Więc jakby myślę, że to doświadczenie sprzed roku właśnie pozytywnie wpłynie na Jastrzębie. Myślę, że Mendes będzie w stanie w swojej mądrości trenerskiej odpowiednio to wykorzystać w tym roku. Mówiłeś o zagrywce Trento. Ja się z tym zgadzam, że to nie jest drużyna bazująca na sile zagrywki. Nawet jak chwalimy ich za rundę zasadniczą, to oni faktycznie wyglądali w liczbach na tle innych drużyn świetnie, prawie we wszystkim, poza zagrywką. Oni w asach na set, przepraszam, w procencie asów serwisowych byli szóstą drużyną ligi, czyli więcej asów, większy procent asów miała Perugia, Piacenza, Modena, Padwa, nawet Cisterna. Trento miało 6,5% asów serwisowych, a Perugia prawie 8, ale w innych aspektach rzeczywiście Trento górowało w bloku, w przyjęciu, w ataku, więc to akurat tak, ale nie zagrywka. No i charakterystyka. Kozamernik, zmienność zagrywki, ale nie piorunująca. Czasem mu ta chyba
jest
taka mocna.
To działało
wyjdzie.
Dosyć. Myślę, że dużo było breaków w Resowi w drugim sezonie z nim na zagrywce.
To prawda, ale to jest raczej kwestia zmienności. Tak samo podraszczanie. Zagrywka z wyskoku, ale też niepiorunująca według mnie, dość przewidywalna. Z Bertoli rzeczywiście mocno, to jest jeden z lepiej generalnie serwujących, rozgrywających. Tak. Michele, trochę się obawiam jego zagrywki, w zasadzie najbardziej się jego zagrywki obawiam, tylko jego. Lawija pewnie po kontuzji mięśni brzucha może wrócić do tego serwowania flotem, które jakiś czas temu u niego miało miejsce. Nie sądzę, żeby jakoś był w stanie mocno serwować. Rychlicki to też nie jest taka piorunująca zagrywka, która miałaby robić regularne asy, więc wydaje mi się, że Jastrzębie jako drużyna w mojej ocenie w plus lidze najbardziej szczelna w przyjęciu, że im najtrudniej strzelić asa. Wydaje mi się, że sobie raczej spokojnie z tym poradzi.
Tak mi się wydaje, że w sumie szukając drużyn, które robiły problemy za Jastrzębie, to były te, które kopały niesamowicie na zagrywce. Drużyny systemowe Jastrzębie raczej dość łatwo ogrywało, więc to jest ta kwestia. Co musiałoby się wydarzyć, jeszcze do tego wrócę. Musiałaby się oddarzyć moim zdaniem taka sytuacja, w której ta drużyna przyjeżdża na ten mecz na tyle zmęczona i niezregenerowana po finale Mistrzostw Polski, że właściwie brakuje ewidentnie mocy. Tylko to by się musiało wydarzyć tak, że drugi rywal musiałby mieć tą moc, a on też tej mocy nie ma. Co zagra na korzyść moim zdaniem z Jastrzębia? Mówiłem o doświadczeniu sytuacją sprzed roku, podczas gdy Trento, bo jakby trzeba dać tej drużynie za jedną rzecz szacunek. To jest najmłodsza drużyna w całej stawce. 22 lata Micheletto, 24 lata Lawija, 21 Laurenzano, 25 Bertoli, 20 chyba 6 Rychlicki. Kozamernik, okej, 20 chyba 8 czy 9, to i doświadczony podraszczanie. Średnie wieku tej drużyny chyba jest o 5 lat niższa niż Jastrzębia. Więc to jest dużo, dużo młodsza drużyna, co swoje plusy i minusy ma. To będzie mecz na dużych emocjach, które Jastrzębie miało. Drużyna Trento też miała, bo liderzy Spertoli, Lawija i Micheletto to i podraszczani to wszystko już mieli w Lublianie i doświadczyli tej bolesnej porażki.
Właśnie chciałem jakby przejść zawodnik pozycja po pozycji, czy zawodnik po zawodniku, kto grał już w finale Ligi Mistrzów. Więc Trento mamy tak, Micheletto z Lawiją grali, Spertoli grał w Lublanie, Rychlicki grał...
Nie grał. A grał w Lubę? W tym 20 roku? Co oni? Nie, chyba nie.
Rychlicki chyba nie grał. Sprawdzimy zaraz. Nie jestem pewny.
Podraszczanin.
Laurentano na pewno nie, no bo rok temu nie awansowali, to był jego pierwszy sezon w Trento. Podraszczanin nigdy nie wygrał Ligi Mistrzów, ale w finały grał. I Kozamernik nie grał w finały Ligi Mistrzów. Czyli jest tych zawodników trochę.
A po drugiej stronie Huber grał, Gładę grał.
Rok temu, tak? Doniutki grał? Wiadomo, Fornal grał, Szymura grał.
Za Kleveno.
Tak, Szymura, Popiwczak wiadomo.
Tak.
Czyli wyjdzie, że tylko Patry nie grał w finale
tylko
Ligi Mistrzów?
Tylko Patry nie grał w finale Ligi Mistrzów, tak. Okay. A tam Laurenzano i Rychlicki i Kozamernik, więc
dobrze,
jest
to w takim razie sprawdzę tego Rychlickiego, bo w sumie sam jestem ciekawy,
to jak kontynuując, to co musiałoby pokazać Trento, żeby było w stanie wygrać? Według mnie po pierwsze, topowy swój blok obrona,
nie ma Rychnicki finału Ligi Mistrzów, ma jedynie tam jakiś awans do półfinału.
Tak, tak, dwa razy. Musiałby zagrać top blok obrona swój, bo oni moim zdaniem trochę lepiej od Jastrzębia bronią. W tym prime swoim naprawdę potrafili bardzo dobrze bronić czy z Lube, czy z Berlinem, więc są w stanie generować kontry. Do tego musiałoby się wydarzyć to, że byłby plątany środek, a oni nie mają takiego odejścia na środku, żeby tak bardzo plątać środkowych, bo nie gra dużo z podraszczaninem środkiem z Bertoli. Więcej już grało Quarone paradoksalnie, bo on wolał grać blisko siebie. A Trent to jednak jest
drużyna, która gra... Obaj środkowi nie są mocno wykorzystywani, bo w skali regularnego sezonu 1-8 ataku na set podraszczanin, 2 ataki na set Kozamernika, to jest mniej niż Gwader i Huber.
Dokładnie.
Bo Huber tam dużo więcej atakuje ze środka, Gwader jakoś niewiele ponad 2 ataki, więc mimo wszystko więcej niż ta dwójka.
Dokładnie, więc to jest ta sytuacja. Najwięcej atakuje 7 razy na set Micheletto i podobnie Rechlicki, ciut mniej Lavia, więc to jest ta sytuacja. Wydaje się, że co musiałoby się wydarzyć, to jest po pierwsze wiązanie środka przez Trento, gdyby mieli dobre przyjęcie, a też zaczęli w tym elemencie krwawić. Też po Lavrezano widać zmęczenie, bo on grał dobrze, bardzo w fazie zasadniczej, ale potem zaczął trochę psuć, więc musieliby przyjmować fantastycznie. Do tego musieliby zacząć, moim zdaniem, być w stanie wyłączyć Rafała Szymurę i Jeana Patrii. To są dwa elementy, które musieliby zrobić. I faktycznie Patrii trochę zaczął siadać, ale mu miał się w czasie odbudowywać tych meczów finałowych, więc wydaje mi się, że gdyby nie było Hubera, takiego odejścia na środku, to faktycznie może ta gra blok obrona bardzo dobra Trentino na poziomie topu plus ligowego byłaby w stanie to wyłączyć, ale moim zdaniem to będzie tak, że to będzie mecz bardzo dobry defensywnie, ale jakość ofensywna jest po stronie Jastrzębia.
Ja mam takie przemyślenie, jak oglądałem mecze Trento i te mecze plus ligowe w decydujących momentach, to co mi się bardzo rzucało w oczy w tych polskich rozgrywkach, to że przeciwko Jastrzębiu środkowi rywala mnóstwo razy w ciemno reagowali do środka.
Dokładnie.
I to pozwalało Jastrzębiu trochę rozrzucać może blok, bo mimo tego, że nie zawsze te piłki do środka Jastrzębia szły, to absorbowały środkowego rywali. I z kolei było też tak, że w Trento ani Kozamernik, ani Podraszczanin, oni z kolei prawie wcale nie reagowali w ciemno. Oni jakby czekali na rozegranie, idzie piłka, oni dopiero wtedy wyskakiwali albo szli do skrzydła. Czyli generalnie może być tak, że Trento ze słabą zagrywką da komfort Toniutiemu, Toniutti zacznie sypać środkiem, dużo przez Hubera, dużo przez Gwadyra, oni wyglądali generalnie dobrze i Trento po prostu będzie miał trochę kłopotu z swoją taktyką na bloku, że ci środkowi będą ciągle spóźnieni albo będą musieli zacząć skakać w ciemno, co nie do końca może jest chyba naturalna sytuacja, co może trochę komplikować system grania, więc jestem tu zdania, że dość niespodziewanie, bo do tej pory aż tak mocno atakiem do środka to Jastrzębie nie przepychało meczów, ale i z Gwadyrem, i z Huberem są w stanie, to jest kwestia decyzji Toniutiego, akurat na tle tak grającego taktycznie Trento, wydaje mi się, że tu Toniutti będzie miał duże pole do popisu i właśnie ze środka może tu być bardzo duże zagrożenie, co też jakby sprawi, że wystawi parę piłek na środek, to Podraszczanin z Kozamiernikiem będą musieli tego środka zacząć pilnować, będzie łatwiej trochę na skrzydłach, bo generalnie to jest drużyna o tyle ciężka może na bloku Trento, że tam tak jak i w Jastrzębiu, Micheletto, bardo długie ręce. On nawet jak jest trochę spóźniony, to te ręce wystawi i już masz sam
jakąś przestrzeń. Dobry też sezon na bloku Kozamernika bardzo.
Na siatce, tak. To prawda.
Właśnie ja uważam, że bardzo ważne...
I Podraszczanina też generalnie na bloku, więc jakby...
I to też nie jest drużyna Trento, która musi celować, żeby umieć blokować, więc myślę, że długich akcji będzie dużo, tylko kto, moim zdaniem, to Jastrzębie umie przeciągać dłuższe akcje na swoją korzyść. Tak wyglądało też w plus idzie, tak było z Zabierciem czy z Rysowią, że im dłuższa akcja, tym większa szansa, że to wygra Jastrzębie. I co uważam jeszcze, że to jest ten mecz będzie ważny z perspektywy Toniutiego, bo musi dobrze wejść mecz, bo on te mecze na styk równe niekoniecznie dobrze prowadzi. Pamiętam, na przykład tak było, zobacz, w rewanżu z Zawierciem, że on pierwszy mecz wygrywając z Zawierciem głównie środkiem, w ogóle...
Chował środek w drugim
dokładnie,
meczu.
Dokładnie.
Mimo, że reagowali tam na tego, na Hubera i na Gwadyra cały czas środkowi Zawiercia.
Więc to jest ta kwestia, która moim zdaniem się może pojawić. Na logikę nie ma szans, żeby Jastrzębie tego nie wygrało. Trochę mam taki spokój, jak miałem przed Lublianą, że Zaksa to wygra. Natomiast mam szacunek do Trento z tego sezonu, tych momentów, które oni byli w stanie pokazywać, chociażby w Rzeszowie. Jeżeli drużyna sięgnie prime'u, w co wątpię, no to myślę, że ma szansę powalczyć też dlatego, że to była drużyna, która w prime'ie potrafiła wyłączać skrzydłowych rywali. I to właśnie niekoniecznie zagrywką mocną, niekoniecznie nawet zagrywką, tylko bardziej tym, że ci goście musieli 5-6 razy przebijać się przez ten blok. bo to była drużyna grająca najlepiej poza Polską i w obronie.
Ja generalnie mam tylko taką obawę, że Micheletto zagra jakiś monster game i jakby samodzielnie Micheletto będzie w stanie tutaj coś na tyle zaszkodzić Jastrzębiu, że też cały trend to ten mecz przepchnie. Ale to jest taka moja bardzo mała obawa, bo ja generalnie mam duże poczucie pewności, że tym razem już...
Środkiem tego meczu nie może wygrać Trento, chyba że będzie znowu grał Kozomernik mecze jak 5-6 bloków. W ostatnim czasie tak reprezentował, więc myślę, że on akurat jest bardzo w dyspozycji. Ale zdejmowany był Podraszczanin i wchodził DR nawet w ostatnim czasie, więc pytanie, czy Podraszczanin w ogóle się odbuduje na ten mecz. Jeżeli ma to wygrać Trento, to raczej tym, że skrzydła zagrają wszystkie na 50-40.
Druga obawa moja jest taka, bo to trochę może mniejsza, ale bardzo fajnie to działało w Jastrzębiu przeciwko Zawierciu. Nie wiem, jak to zadziała przeciwko Trento, że jest w pierwszej linii Micheletto, nawet niekoniecznie Micheletto, może być też Lavia, i Jastrzębie jest zmuszone grać akcję, gdzie Toniutti musi skakać na bloku. Czyli że piłka jest blisko siatki dla Bertolego, on jest w stanie szybko wystawić na skrzydło, tam jest Toniutti w pierwszej linii na bloku i Micheletto z Lavio mają dość łatwy łatwą sytuację do skończenia ataku, bo jest Toniutti. Im dalej piłka od siatki, tym Jastrzębie świetnie było w stanie tego Bena wycofywać.
Tak, to prawda.
I tam był Huber wtedy, czy tam Gładyr, oni tam trochę mieszali tym ustawieniem. W każdym razie skakali dwublokiem bez Bena, no i już to nie było tak łatwe dla Zawiercia, żeby tę akcję kończyć, więc tu jest kwestia tego, jak często będzie udawało się odrzucić Trento od siatki.
To prawda, i to jest klucz, ale myślę, że też Jastrzębie bardzo dobrze broni. Micheletto lubi, jak atakuje po prostu, nie ma dokładnej prostej, wiesz? To bardziej Lavia trzyma prosto. Zastanawiamy go szybko dla Ewelino Lavii. Lavia bardziej trzyma prostą, Micheletto bardziej atakuje po takim trochę skosie i tak, więc tam...
Ale na wysokości duże Micheletto.
Więc myślę, że postawi tam, na tym miejscu postawi trener Mendes Fornala, żeby łapać te piłki na tym 10 meczu. Trochę inspiracją moim zdaniem może być Polska-Włochy finał. Tam było tak, że umieliśmy zatrzymać Micheletto, nie do końca Lavia, który wtedy był w Monsterze, ale dzisiaj właściwie to nie jest, więc wydaje mi się, że tutaj sytuacji, które miałyby się zdarzyć na niekorzyść Jastrzębia, jest dość nieduże. Myślę, że 75% do 25% szans dla Jastrzębia, a już w ogóle bez Lavii. Lavia Ewelina ma kontuzję brzucha, wrócił do treningów w ubiegły piątek, w sobotę wszedł do drugiej linii i teraz trenuje z zespołem normalnie, na treningach jest w pierwszej szóstce, ale trener Soli wczoraj w wywiadzie mówił, że jest ostrożny co do jego występu, więc, tak, więc albo zasłona dynna, albo faktycznie może nie będzie chciał sam zawodnik ryzykować przed sezonem kadrowym kontuzji brzucha, no bo wiem, jak to się skończyło w przypadku nie, Szersze miał kolano, nie brzuch, prawda? Chyba.
Czy za drugim razem kolano, ale generalnie mu przez całą karierę dokucza właśnie brzuch. Więc
no i Lavia też trochę problem dokucza jego. Brzuch, już modelnie to dokucza, to nie jest
prawda.
Jakaś taka
sytuacja. I w takim razie może, nie wiem, dwa zdania o tym Magalinim, no bo jeśli nie Lavia, no to w takim razie Giulio Magalini, no ściągnięty z Werony, będzie musiał się pojawić na boisko. No i to jest tak, on jest... Ciężko mu było kończyć ataki, skończył playoffy grając tam za właśnie Lavię na bardzo niskiej efektywności. Chyba tylko jeden punktowy blok. Nie wiem, czy dwa, czy trzy asy, więc generalnie udział znikomy w jakimkolwiek elemencie. Tak. Słabo przyjmował, do tego stopnia, że trener Soli wpuścił drugiego libero do drugiej linii. W kilku sytuacjach tak było. Tak, on właśnie wchodził jakby do drugiej linii. Nie za często, ale parę razy tak się zdarzyło, że Magalini był zastępowany w drugiej linii właśnie z racji na jego przyjęcie. Więc nie wierzę, nie jestem w stanie dać się przekonać, że Magalini może tu jakąś znaczącą rolę odegrać.
To nie jest Porro, myślę, taki, który naprawdę daje duży impact do Ligi Włoskiej na efektywności po 30%.
Na logikę po prostu on nie będzie w stanie dać na tyle jakości, żeby Jastrzębiu zagrozić. A nawet jeśli miałby to być Lavia, to właśnie biorąc pod uwagę te wszystkie kłopoty, że nie są w formie, że im wypadali zawodnicy.
No chyba, że Lavia wróci na świeżości do tego, do czegoś, ale czy... Bo trochę może pamiętać o Aleksandrze Śliwka, jak wrócił po kontuzji palców i zagrał dwa dobre sety z Warszawą, może na świeżości dwa sety, no ale wiadomo, gra się toczy długo.
Wydaje mi się, że po kontuzji, takiej jak mięśnie brzucha, może nie być łatwo wrócić na świeżości, bo właśnie łatwiej byłoby wrócić na świeżości, jak mówisz, w dobrej formie fizycznej, na przykład z Bertolemu, który mając złamany palec może wykonywać generalnie ćwiczenia fizyczne i być lepiej przygotowany kondycyjnie, niż właśnie Lavia.
Ta przerwa nie była taka długa akurat, bo to
nie aż tak długa, to prawda, ale mimo wszystko, nawet jakby to był Lavia, to i tak tych kłopotów w Trento jest tak dużo.
Tak, dokładnie.
Jeszcze niedoświadczony trener może swoje dokładnie, musi przegrać.
Dokładnie.
Więc tak. Powiedziałeś 75% szans Jastrzębie, tak. 25%.
Typowanie 3-0 czy 3-1, jak typujesz?
Ja powiem, że 3-1 po prostu asekuracyjnie.
Chyba tak, to jest typ 6 seta na finał 3-1. Chyba tu postawimy kropkę, miała być godzinka, jest godzinka z małym okładem.
Znowu się nas będą śmiali, że nie potrafimy zamknąć w czasie, który sobie założymy.
Ale jest godzina, 10%, tak wiesz, to jeszcze chyba okej. Okay. Prośba łapki w górę, prośba, komentujcie w komentarzach, jak widzicie ten mecz, bądźcie z nami, wiemy, że będzie duże studio przedmeczowe w Polsacie, więc myślę, że my wejdziemy, coś postaramy się nagrać chyba na początku meczu kobiet, tak żeby się nie kolidować z tym studiem Polsatu i wtedy chyba postaramy się też podsumować sezon Jastrzębia, bo on jest na razie bardzo dobry, myślę. Wszystkie finały, natomiast na razie dwa finały przegrane, jeden wygrany ligi. Jeżeli będą dwa wygrane, te dwa najcenniejsze trofea, no to myślę, że wszyscy zapomną o Pucharze Polski w Jastrzębiu i uznają to za najlepszy sezon w historii klubu. Za to trzymam kciuki za naszą drużynę. Prośba o łapkę w górę, o komentarz, o bycie z nami. Kto chętny, jeszcze raz zapraszamy. 16 w niedzielę, Pub Spicy w Warszawie, tam oglądanie tego meczu z nami plus udział w studiu pomeczowym.
Tak, jeśli dacie nam znać w mediach społecznościowych wcześniej, że chcecie się pojawić, to postaramy się o rezerwację miejsca. Jeżeli nam nie dacie znać, to też zapraszamy, ale nie dajemy gwarancji, że będzie miejsce dokładnie siedzące, więc tak to po prostu wygląda.
Dokładnie.
Mamy nadzieję, że się w dużym gronie po prostu zobaczymy. Emocjonujemy się finałem Ligi Mistrzów, liczymy na wygraną Jastrzębskiego Węgla. Wiele jakby wskazuje na to, że będzie kolejny wielki dokładnie sukces polskiego klubu, a tymczasem 1 maja czas odpalić dokładnie grilla, co dokładnie kto lubi. Skończył się grill w Tymury, zaczął się grill w całej Polsce.
Grill Rzeszowski teraz będzie u nas grany, także ten. Dziękujemy ślicznie, łapka w górę, komentarz, prośba o pokazywanie nas znajomym, bo zaraz kończymy sezon bardzo intensywny, klubowy, fantastyczny dla polskich drużyn i czekamy na sezon kadrowy, więc maj trochę mniej intensywny, a potem już ruszamy pełną parą.
Dziękujemy. Bento Nutti i
Julien Linet ze studia w Rzeszowie.
Tak jest.
Cześć.
Dzięki, trzymajcie się. Cześć.